w naszym radiowym studiu, tym razem zupełnie inne emocje. Zaprosimy Państwa także na oprowadzanie po cmentarzu parafialnym w Bełżycach. Będzie to taki jesienny spacer, wyjątkowe oprowadzanie, podczas którego wspólnie odkryjemy jego historię. W trakcie także tego spaceru poznamy ciekawostki związane z historią samego cmentarza, kaplic, ale także sylwetek ważnych dla historii miasta, postaci, które na nim spoczywają. Bo tak to jest, kiedy odpowiadamy my, dziennikarze Polskiego Radia Lublin, na zaproszenie bezpośrednio naszych radiosłuchaczy, na przykład na taki oto spacer po cmentarzu parafialnym w Bełżycach. Szykujemy mikrofony, wyruszamy, a tam gorące powitanie, chociażby poprzez panią Mariolę Węgiel.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu w imieniu własnym i Fujarek Bełżyckich. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy spacerować po naszym cmentarzu parafialnym i będziemy wspominać historię znanych i nieznanych mieszkańców ziemi bełżyckiej. Autorem dzisiejszego spaceru jest pan Jacek Tarczyński, historyk i regionalista. Zapraszam na spacer dzisiaj. Niech ten dzisiejszy spacer będzie refleksją, przypomnieniem, wspomnieniem naszych dawnych, znanych i nieznanych mieszkańców ziemi bełżyckiej.
Takie oto zaproszenie wystosowała także do Państwa, do naszych radiosłuchaczy, pani Mariola Węgiel z Koła Gospodyń Wiejskich właśnie w Bełżycach, ale cała bełżycka społeczność stawiła się na cmentarzu parafialnym w Bełżycach po to, żeby poznać historię tych, którzy tam właśnie spoczywają. Do tego zaproszenia jak najbardziej także my się przyłączamy. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje. Witam Państwa także pan Jacek Tarczyński, czyli człowiek, który jest historykiem, ale także przede wszystkim regionalistą i pasjonatem miejsca, w którym przyszło mu żyć.
Ponieważ zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, pozwolicie, że zacznę od wiersza. Może nie jest to wybitne dzieło, z kalendarza z roku 1873. Dzień zaduszny nam daje wiele do myślenia, bo obudza w nas pamięć o drodze zbawienia, że na tej ziemi tylko ciało nasze zmiela, a dusza tam powraca, skąd wątek odbiera. Ileż drogich istot dla serc naszych żyło, a dziś tylko wspomnienie po nich nad mogiłą. Szanowni Państwo, człowiek jest chyba jedynym żyjącym na ziemi stworzeniem, które pamięta o swoich zmarłych. Najstarszy cmentarz na ziemiach Polski liczy sobie około 8000 lat. Nasz w związku z tym cmentarz jest dużo, dużo młodszy, bo tylko niewiele ponad 200 lat. Przez kilka wieków, od mniej więcej początku wieku XV, od założenia Bełżyc, chorzy byli grzebani przy kościele. Nawet ludzie starsi do tej pory mówią o tym terenie ograniczonym ogrodzeniem cmentarz kościelny. Dlaczego? Otóż po chrzcie bardzo długo utrzymywały się jeszcze zwyczaje pogańskie. Nie tylko zresztą w Polsce, w całej Europie. Dlatego w roku 1059, prawie 1000 lat temu, synod rzymski, władza biskupów rzymskich, wydała polecenie, aby zmarłych chować przy kościołach. I ten zwyczaj, czy to prawo raczej, utrzymało się aż do końca wieku XVIII. Dopiero w XVIII wieku zaczęto przenosić cmentarze poza obręb miast, poza granice miast. W roku 1797, dwa lata po trzecim rozbiorze, to jest ważne, gdy ziemia lubelska, zwana wtedy Galicją Zachodnią, weszła w skład państwa austriackiego, wtedy władze wydały rozkaz, polecenie przenosin cmentarzy na odrębne tereny. Nasz cmentarz został czy decyzja o jego założeniu zapadła w roku 1808, a w roku następnym został on urządzony między innymi przy wsparciu ówczesnych właścicieli Bełżyc, rodziny Brzezińskich. Pierwotnie cmentarz miał wymiary 62,5 metra długości na 54,5 metra szerokości, a więc był dużo mniejszy niż dzisiaj. Brama, która prowadzi, główna brama do cmentarza, na cmentarz, została zbudowana około 1914 roku w stylu tak zwanym neogotyckim. Brama pełni podwójną funkcję. Taką materialną, stanowi materialną granicę, ale jednocześnie stanowi granicę duchową między terenem profanum a terenem sakrum. Cmentarz jest przestrzenią poświęcaną. Dlatego ja osobiście dziwię się, może nie tylko dziwię, jak widzę ludzi spacerujących na przykład z pieskami. To tak jakby ktoś moim zdaniem poszedł, spacerował z pieskiem po kościele. Ale no cóż, jeszcze jedna taka uwaga w związku z tym podejściem do terenu świętego, poświęconego. Kiedyś w czasie spaceru widzę, to nie na naszym cmentarzu było, pobożny człowiek klęczy przy grobie, prawie czołem dotyka ziemi. Podchodzę bliżej, a on od lampki, od znicza przypala papierosa. Taki to był pobożny człowiek. Przejdźmy teraz do najbardziej okazałego grobu na naszym cmentarzu, czyli grobu na Piłkowskich.
Zanim dojdziemy do tego miejsca, to jeszcze krótka refleksja. Rzeczywiście tak to jest, kiedy tak naprawdę ten PESEL i to doświadczenie życiowe i to piękne życie zaczerpnięte z tytułu naszej audycji wskazują, że można sobie pozwolić na takie oto niuanse, obserwacje tego życia społecznego, a przecież nikt bardziej jak właśnie seniorzy dba o tradycje i jest wrażliwy na różnego rodzaju zachowania, tak jak te zachowania, o których opowiada pan Jacek Tarczyński, tych, którzy odwiedzają cmentarze. My dzisiaj odwiedzamy cmentarz w Bełżycach i tam pochylamy się nad losami osób indywidualnych, ale przede wszystkim całej bełżyckiej społeczności.
Cmentarz to miejsce, gdzie splatają się losy indywidualnych osób. To miejsce, gdzie splatają się losy rodzin. Ale także miejsce, gdzie splatają się pojedyncze historie z historią ogólnopolską. To także świadectwo, moi drodzy, hierarchii społecznej. Miejsce na cmentarzu nie jest miejscem przypadkowym, nie było miejscem przypadkowym. Stąd w najbardziej widocznym miejscu grobowiec najbogatszych mieszkańców gminy Bełżyce. Obok ci, którzy mieli jak gdyby kolejne miejsca w tej hierarchii zamożności, ale także w hierarchii prestiżu. Proste. Na Piłkowscy mieli 650 hektarów ziemi. No dzisiaj to nie jeden rolnik ma więcej, prawda? A Kuźniccy, drugi majątek pod względem wielkości na terenie gminy, tylko 600 hektarów. I dlatego ich grób jest troszkę dalej. Rodzina na Piłkowskich była właścicielem krza od roku 1870. Ale pierwsza wzmianka o krzu pochodzi z roku 1333. Ówczesny właściciel, Sadurka się nazywał, miał obowiązek stawać na wyprawę wojenną z jedną kopią. To znaczy dostarczyć minimalny, malutki oddział wojowników liczący od jednego do pięciu osób. Taki malutki oddział wtedy nazywano kopią. Ten grobowiec należy do rodziny Napiórkowskich. Jak wspomniałem, w roku 1870 nabył on kierz, był dobrym gospodarzem, był także społecznikiem. Miał dwie córki. Zofię i Malię. Zofia zmarła w 1903 roku i na jej prośbę ojciec Antoni otworzył w Krzu ochronkę dla dzieci, coś w rodzaju tak żłobka przedszkola, oraz założył pierwszą na naszym terenie szkołę podstawową, tak zwaną szkołę elementarną w 1908 roku. Druga żona, Maria, wyszła za mąż za lekarza Szymona Marcelego Plarnera, o nim powiemy troszkę później, i do 1944 roku majątek w Krzu był już pod, no właściwie w rękach rodziny Plarnerów. Antoni Napiórkowski założył pierwszą na naszym terenie straż pożarną w 1912 roku w Krzu, w 1913 w Bełżycach. Zanim rozpoczęliśmy nasze spotkanie, wspomniałem, że w 13 roku na przełomie 2-3 maja Bełżyce poszły z dymem. Pani, która okazała krowę, puściła przy okazji Bełżyce z dymem, dlatego ze starej zabudowy niewiele tutaj w Bełżycach u nas zostało. Wszystko było drewniane, wszystko było pod strzechą, więc jak się zaczęło palić w jednym miejscu, jeden silny podmuch wiatru i całe Bełżyce stoją w ogniu. Obok, jak wspomniałem, grób rodziny Kuźnickich, właścicieli majątku w Krężnicy, który, jak już też zresztą wspomniałem, liczył sobie 603 hektary. Ostatnim właścicielem był Józef Plarner, z tym, że on, przez pewien czas majątkiem zarządzała jego żona Zofia, która w czasie okupacji niemieckiej pełniła funkcję, była komendantką rejonu wojskowej służby kobiet. Jeśli dobrze pamiętam, to prochy ostatnich Kuźnickich zostały sprowadzone i pochowane w grobie pod koniec lat 80. minionego wieku. Bo gdy władza komunistyczna zaczęła wprowadzać swoje pomysły, to te majątki, wszystkie majątki ziemskie zostały właściwie zlikwidowane, rozparcelowane, nawet te, które miały mniej niż 50 hektarów, ale należały do właścicieli ziemskich, również zostały rozparcelowane, a właściciele musieli opuścić. Zresztą nie pozwalano im nawet, żeby zbliżali się do w pobliże granic swojego dawnego majątku, żeby zobaczyć chociaż z daleka, jak dawny ich majątek wygląda.
Na cmentarzach w małych, takich mniejszych miejscowościach zazwyczaj szczególne miejsce mają właśnie groby księży. W wielu przypadkach tak naprawdę są oni współtwórcami danej społeczności.
Obok zaczynają się groby księży. Pierwszy zmarłego niedawno, 3 lata temu, księdza Czesława Przecha, wielkiego miłośnika poezji, a zwłaszcza Mickiewicza, no, znał prawie całego pana Tadeusza na pamięć. Wielkiego miłośnika muzyki, miał wspaniały głos, wielkiego przyjaciela wszystkich ludzi. Był wyjątkowo życzliwym człowiekiem. Moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, największą zasługą księdza Prałata, poza chórem, który stworzył poza od czasu do czasu organizowanymi przedstawieniami, to było to, że nasz cmentarz pozbył się śmieci. Starsi ludzie, myślę, pamiętają, jak olbrzymie stosy śmieci, których ciężko było się pozbyć. Ksiądz Prałat powoli, stopniowo przekonał, że cmentarz nie jest miejscem składowania śmieci, tak jak się czasami z kimś rozmawia, co by to teraz było, prawda? Kiedy tych różnych ozdób umieszczamy na grobach dużo, dużo więcej. Obok mamy groby innych księży, którzy pracowali w naszej parafii, a ja chciałbym zwrócić uwagę tylko na dwa. Grób księdza Bolockiego, który był proboszczem w Bełżycach do 1939 roku. Z jego śmiercią wiąże się taka dosyć tragiczna historia. Kilka tygodni przed wybuchem wojny księdza Boruckiego odwiedził na plebanii oficer Wojska Polskiego w mundurze polskim. Ksiądz przeżył szok, gdy we wrześniu, bodajże 15, na czele oddziałów niemieckich wkraczających do Bełżyc zobaczył tego samego oficera, tylko już w mundurze Wehrmachtu. Dostał wylewu, apopleksji i wkrótce zmarł. A więc jego śmiercią wiąże się taka historia. I z tyłu, proszę Państwa, ten grób, krzyż taki lekko pochylony, masywny, księdza Aleksandra Stelengowskiego, że został rozstrzelany w Chodlu przez wojska austriackie w 1915 roku. Dobrze powiedziałem, księże Mariuszu?
1914,
tak. Wzdłuż rzeki Chodelki toczyły się ciężkie walki między wojskami rosyjskimi i wojskami austro-węgierskimi. Ksiądz prawdopodobnie, tu jest pewien znak zapytania, ale prawdopodobnie wyszedł na wieżę kościoła, żeby przez lornetkę obserwować toczące się walki. Prawdopodobnie nawet światło odbijające się w szkłach lornetki spowodowało, że został zauważony przez Austriaków. Gdy weszli do miasta, rozstrzelali go pod zarzutem szpiegostwa. A dlaczego został pochowany w Bełżycach? Żeby uniknąć jakich zamieszek miejscowych, chodelskich obywateli.
Po cmentarzu parafialnym w Bełżycach oprowadza nas pan Jacek Tarczyński. Pasjonat historii, lokalnego dziedzictwa, ale także przede wszystkim społecznik. Społecznik tak bardzo osadzony właśnie w owej bełżyckiej społeczności. Człowiek, który doskonale wie kto, gdzie, kiedy i tak naprawdę dlaczego. Odpowiedzi na te pytania podczas spaceru udzielał pan Jacek Tarczyński wszystkim tym, którzy mieli ochotę zapytać. A razem z gośćmi, razem z turystami i razem przede wszystkim z mieszkańcami Bełżyc spacerował także ksiądz Mariusz. Ksiądz Mariusz, który zwraca uwagę na kolejne niuanse wędrówek po cmentarzu, między innymi na epitafia nagrobne.
Ciekawy napis na tym nagrobku. Ja śpię, a moje serce czuwa.
Tak. Ja bym proponował, żeby w ogóle kiedyś zrobić, ale to nawet ksiądz ze swoimi uczniami, dłuższy, bo to już trzeba dużo czasu, ciekawsze epitafia przepisać czy sfotografować i nawet później gdzieś opublikować. Tu, proszę Państwa, mamy jedną z dwóch kapliczek żeliwnych w stylu neogotyckim. To są ciekawe zabytki właśnie tego okresu. Niestety nie mogłem się doczytać, gdzie były produkowane. Wiem na pewno, że w Poznaniu była odlewnia tego typu rzeczy. Ale moją uwagę zwróciło nazwisko osoby, która tu została pochowana. Helena z Grabowskich, Primo Voto del Campo Scipio. Nazwisko niespotykane tutaj u nas, a wiąże się z pionierem lotnictwa w Polsce. Michał del Campo Scipio, urodzony w 1887 roku, założył chyba pierwszą w Polsce szkołę pilotażu. Czy to ten sam człowiek? Raczej nie. Ale jakieś pokrewieństwo jest bardzo prawdopodobne. Zmarła w roku 1904 w wieku 55 lat. Ten pionier lotnictwa dożył prawie 100 lat, bo zmarł w 1984 roku. Znajdujemy się, proszę Państwa, w najstarszej części cmentarza. No niestety nie ma możliwości tutaj spacerowania między grobami, bo jest bardzo ciasno, ale jeśli ktoś będzie miał kiedyś czas i ochotę, niech odszuka grób Tomasza Słotwińskiego. Nawet w tym tygodniu byłem ten grób jest, zmarł w roku 1850. Był ojcem 11 dzieci. Miał 6 synów, 5 córek. Spośród 6 synów co najmniej 4 było osobami duchownymi. Niektórzy z nich zajmowali wysokie stanowiska w hierarchii kościelnej, także w Rzymie. A jeden z nich, najbardziej znany, Adam Słotwiński, między innymi występował jako mediator między Brzezińskimi, którzy starali się mieszkańców Bełżyc zedrzeć dziesiątą z kulę, a tymi pokrzywdzonymi przez dziedziców mieszkańcami. Jako taką ciekawostkę, w czasie zesłania, czy drogi na zesłanie, utrzymywał się między innymi w grę w karty. Miał, szczęście mu sprzyjało po prostu, ale to tak na marginesie.
Podczas spacerów po cmentarzach często zauważamy różnorodne symbole wyryte na nagrobkach. Od prostych, zwykłych krzyży po te bardziej złożone znaki. Symbolika cmentarna to złożony kod przekonań religijnych, filozoficznych i kulturowych, które łączą przeszłość z teraźniejszością.
Cmentarz, proszę Państwa, to miejsce, gdzie także możemy zapoznać się z pewną symboliką. Na przykład te postacie, które stoją na pomnikach Matki Boskiej, najczęściej dłońmi wyrażają czy żal, czy żałobę, czy tak jak ten pomnik, chodźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię. Prawda? A więc gest otuchy. Stąd widać, proszę Państwa, gdzie jesteśmy, taki wysoki metalowy krzyż, i jak się dobrze przyjrzymy, widać biało-czerwoną opaskę. To jest zbiorowa mogiła osób, które zostały 9 czerwca 1944 roku rozstrzelane w Rynku. W odwecie za udział mieszkańców między innymi Podola w ruchu oporu. Więc ja bym proponował, że tam właśnie można złożyć lampkę. W ogóle ta alejka, na której stoimy, nazywana jest czasami z lekką przesadą aleją partyzantów, bo spacerując możemy zobaczyć nazwiska osób, które były związane z ruchem oporu, z walką o niepodległość, później także z nową władzą komunistyczną.
Dlatego tak znamienite miejsce jak chociażby nagrobki tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, zawsze z szacunkiem, czy to przez najmłodszych, czy to właśnie przez starszych, tych, którzy przekazują nam historię i wiedzę o ludziach, którzy tam między innymi zostali złożeni w tych grobach, tak bardzo i tak często są na tym piedestale, niejako piedestale cmentarnym.
Spośród wielu grobów, w których leżą uczestnicy walk o niepodległość, wybrałem grób pana Zygmunta Watlasa z dwóch powodów. Powód pierwszy, znałem go osobiście. Skromny, życzliwy człowiek, który nie kreował się bohaterem, a jak widzimy, walczył od roku 1939. A drugi powód, proszę zwrócić uwagę, że więzień Zamku Lubelskiego i łagrów sowieckich w latach 1944-1946, gdy Niemcy wycofali się z Bełżyc, weszła Armia Radziecka. Wielu członków, uczestników ruchu oporu zostało przez NKWD, czyli taką policję polityczną radziecką, aresztowanych. Dlaczego? Bo niestety wśród nas, w naszym społeczeństwie, też byli ludzie źli. Mówiąc tak ogólnie. Nie wiem, czym się kierowali, donosząc na swoich sąsiadów. Pan Watlas nie był jedynym więzionym. Na Syberię trafił pan Słowicki. W głąb Związku Radzieckiego została wywieziona nauczycielka języka francuskiego, później w naszym liceum, pani Kuczkowska. z tego co dobrze pamiętam, to ona była gdzieś na Kaukazie. Wróciła kompletnie siwa. Jeszcze jak poznaliśmy jej historię, jako uczniowie, to mówiliśmy w podziękowaniu za to, że pomagała jeńcom radzieckim w Poniatowej. W Poniatowie od 1941 roku był obóz jeńców radzieckich, przetrzymywanych w strasznych warunkach. No i między innymi pani Kuczkowska w miarę możliwości pomagała. No i w nagrodę za to została wywieziona na Kaukaz i wróciła stamtąd siwa. Jak opowiadała, przeżyła dzięki pomocy miejscowych ludzi, którzy sami z narażeniem życia przekładali się nocą, żeby im podrzucić trochę żywności, żeby co nieco zjedli. Też ryzykowali, bo za pomoc więźniom łagrów też groziła kara śmierci.
Słychać w głosie naszego przewodnika, pana Jacka Tarczyńskiego, ogromne wzruszenie, kiedy wspomina takie, a nie inne karty historii bełżyckiej. A drzewa na cmentarzach, takie potężne cmentarne drzewa, zazwyczaj były obecne na polskich nekropoliach i dawały wrażenie opieki nad osobami, które właśnie na danym cmentarzu żegnamy. Ale okazuje się, że nie zawsze tak było.
Gdy pod koniec XVIII wieku przenoszono, jak wspomniałem, cmentarze poza miasto, ówcześni uczeni byli za tym, żeby usuwać wszystkie drzewa z tych założonych cmentarzy, bo mówili, że drzewa hamują przepływ powietrza i w związku z tym na tych cmentarzach jest niezbyt miły zapach. Na pewno tak było, zwłaszcza na tych cmentarzach, które istniały kilkaset lat. Przy niewielkiej, średniej długości życia, około 24 lat wieku XVI-XVII, mówiąc brzydko, zmiana pokoleniowa następowała, przepraszam za wyrażenie ludności, następowała tak szybko, że chowano zwłoki, można by powiedzieć, jedne na drugim. Nie muszę tłumaczyć, co się działo, jeśli zwłoki były pochowane zbyt płytko i poszedł mróz. To nieraz można było zobaczyć szczątki niedawno pochowanych osób. Jak zakładano nowe cmentarze, no to często na terenach leśnych. Prawda, po usunięciu części drzew chowano zmarłych. No ale ktoś wpadł na pomysł, że trzeba usunąć. Ale już w XIX wieku, w okresie romantyzmu, to się zmieniło i cmentarze poza tą swoją funkcją grzebalną zaczęły pełnić także funkcje, powiedzmy sobie, spacerowe. Zresztą dzisiaj też wiele osób, no gdzieś tutaj w Bełżycach można pójść. Najczęściej chodzimy na spacer, na cmentarz. Przy okazji oczywiście głównym celem jest odwiedzenie naszych bliskich. A mówiąc o tych historiach cmentarnych, nie wiem, czy Państwo słyszeli historię niedojadłego. Kto słyszał Rączka w górę? Przed wojną okładał groby. Tak, chodził często na pogrzeby, nie tylko tutaj w Bełżycach, ale i na okoliczne cmentarze. Wracał w nocy, wykopywał trumnę, zdejmował pieko, pod nieboszczyka podkładał sznur, przywiązywał się do niego, podpierając się łopatą czy kijem, wstawał razem z nieboszczykiem i rozbierał. Bał wszystko, łącznie z bielizną. Następnego dnia przychodził, żeby poprawić grób, bo ludzie tak niestarannie usypali. Wpadł, bo Krawcowa poznała swoją robotę. Wiem o tym, bo moja babcia i siostra babci jeździły na sprawy, gdy już stanął przed sądem, bo wśród rzeczy, które znaleziono u niego w chałupie, były rzeczy pochowanej matki, czyli mojej prababki, a babci mamy. Nie wiem, ile dostał kary ciężkiego więzienia na Świętym Krzyżu. Tam było wtedy przed wojną więzienie i tam zmarł. taka trochę makabryczna historia, ale dopóki, proszę Państwa, nie było światła, czy na cmentarzach, czy w obejściach światła elektrycznego, duchów było wszędzie pełno. Więc nawet jeśli ktoś wieczorem szedł i zobaczył światło na cmentarzu, to nie szedł sprawdzić, co tam się dzieje, prawda, bo się bał. Tak samo było w domach. Nieraz były historie, galki się waliły w sieni, coś stukało, coś chodziło. To wszystko się skończyło, gdy pojawiło się światło elektryczne. Słyszę coś, włączam lampę, wychodzę, a to żona powiesiła wyprane kalesony na sznurku, mróz zamarzły i stukają o ścianę. Żaden nieboszczyk, prawda? No ale niestety dopiero właśnie ta nowoczesność, powiedzmy sobie, duchy wypędziła z naszego obejścia. Prosimy dalej.
Przypomniała mi się taka śmieszna historia z tym związana. Mój kolega chodzi często w nocy na cmentarz się modlić. No i szły, gdzieś to było po 11 w nocy, ciemno. Idą takie dwie wystraszone dziewczyny przez cmentarz, takie podekscytowane, i widzą tego mojego kolegę, on po cywilnemu. Pytają się, czy pan się nie boi chodzić tak w nocy po cmentarzu?
Jak żyłem, to się bałem.
Tak. Przyspieszyłem to.
Proszę Państwa, zatrzymałem się chwilę przy tym grobie, bo nie wiem, czy nazwisko jest poprawnie napisane, czy z błędem ortograficznym. Wójtowicz. Paweł Wójtowicz. Prawda? Osoby, które dzisiaj noszą to nazwisko, piszą je przez O z kreską. To jest przez U zwykłe. Może ktoś, kto wypisywał akt metrykalny, był pijany i zrobił błąd. Ale patrząc na ten pomnik, przypomniał mi się wiersz, pieśń. Wiatr w przelocie skonał chyży, przeniknęła ziemię groza. Krzyż na skale, a pod krzyżem Stabat Mater Dolorosa. Nie ma Matki Boskiej, ale jest z tyłu, prawda, w kapliczce. Tak mi się skojarzył ten utwór z tym grobem.
Poetyckie wersy, ale także legendy, historie czy nawet anegdoty opowiadane o cmentarzach i na cmentarzach to taka próba oswojenia miejsca. Bo cmentarze to miejsca, które w społeczeństwie często postrzegane są jako przestrzenie smutku i żalu. Jednak gdy przyjrzymy się im bliżej, dogłębniej, to odkryjemy, że są to również żywe pomniki naszej historii, pełne opowieści i tajemnic. Każdy nagrobek, każdy pomnik kryje w sobie nie tylko wspomnienie zmarłego, ale także relikt minionych czasów, świadczący o przeszłości, która kształtowała naszą kulturę i społeczeństwo.
Za chwilę, proszę Państwa, zatrzymamy się chwilę przy grobie rodziny Klarnerów. Było dwóch panów Klarnerów, Szymon Marcelli i Józef Szymon. Czasami mogą się nam mylić. Szymon Marcelli był ożeniony z Marią Chełmońską. Ona była siostrą znanego nie tylko w Polsce malarza Józefa Chełmońskiego. Może Państwo kojarzą taki obraz, na przykład Bociany, prawda? To właśnie on. Szymon Klarner był społecznikiem, takim wybitnym społecznikiem, podobnie jak później jego syn. I może przeczytam taką krótką informację. Otóż zamieszkał w Bełżycach w roku 1885 wraz z żoną, a co dobrego zrobił dla Bełżyc? Z jego inicjatywy w 1903 roku wybrukowano część ulic w mieście. W 1905 zorganizował manifestację patriotyczną w Bełżycach, co było dosyć niebezpieczne. W 1906 założył kasę pożyczkowo-oszczędnościową i wreszcie w 1913 roku był w komitecie założycielskim Straży pożarnej w Bełżycach. Również działaczem społecznym był jego syn Józef Szymon Klarnel, także lekarz. Urodził się w 1890, a w 1916 ukończył medycynę. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, między innymi w 1920 roku w pierwszym dywizjonie jazdy syberyjskiej. W 1939 został zmobilizowany do wojska, był kierownikiem szpitala wojskowego. Nie wiemy, w jakich okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Wiosną 1940 został rozstrzelany przez Rosjan w Katyniu. Używam, moi drodzy, celowo słowa Rosjan, bo czasami mamy taką dziwną manierę mówienia, na przykład nie Niemcy, a hitlerowcy. Nie Rosjanie, lecz komuniści czy bolszewicy. To tak jakby były to odrębne narodowości. Oczywiście wśród bolszewików byli ludzie różnej narodowości. Mielot przecież był Polakiem, prawda, czy Jaruzelski, ale nie o to chodzi. Nie można jak gdyby sugerować, że ktoś, kto popełniał zbrodnie, nie był z tego czy innego narodu. Trzeba mówić, no wprost, był przedstawicielem tego narodu. A że był złym człowiekiem, narodowość nie ma z tym nic wspólnego. Są dobrzy i źli Niemcy, są dobrzy i źli Polacy. W każdym narodzie można znaleźć dobrych i złych.
A szczególne miejsce zajmują społecznicy, bo to właśnie te osoby pamięta się nawet długo, długo po ich śmierci.
Wspomniałem przed chwilą, zmienię troszkę temat, że ojciec i syn Klarnelowie byli społecznikami. Stąd niedaleko jest grób moich rodziców. Pochwalę się, mój tata też był społecznikiem. Prowadził przez pewien czas teatr amatorski, organizował pielgrzymki, wycieczki. Może niektórzy, widzę, pani kiwa głową, może jeździła. Z tym, że to proszę pamiętać, działalność społeczna często odbywa się jakimś kosztem. To nie jest tak, że o wszystko jest cacuśnie, pięknie. Trzeba poświęcić dużo swojego prywatnego czasu. Stąd na przykład ja nie jeździłem z tatą na pielgrzymki czy wycieczki, bo jak prowadził gospodarstwo i miał świnki, to ktoś musiał zostać i dawać im jeść. No i padało na mnie zwykle. A więc taka działalność, prawdziwa działalność społeczna wymaga jednak sporo poświęcenia także.
Wyruszając na spacer po historycznych cmentarzach, mamy okazję zanurzyć się w bogactwo lokalnych legend, a także zrozumieć, w jaki sposób wątkami z historii jesteśmy spleceni z życiem tych, którzy odeszli.
Teraz muszę się rozejrzeć, żeby nie przegapić grobu pana Dzikowskiego. O, dzień dobry, nie będziemy przeszkadzać.
Broń Panie Boże.
Wspomniałem na początku, proszę Państwa, że cmentarz to jest miejsce, gdzie splata się historia osobista, prywatna, indywidualna z historią ogólnopolską. I już te wcześniejsze groby to potwierdzają, a ten także, to grób pana Józefa Dzikowskiego. Nie wiem, czy jest ktoś jeszcze wśród nas, kto go pamięta, zna. Ja go znałem, przez wiele lat pracował w GS-ie. Jeden chyba jedyny z bohaterów II wojny światowej okupacji, który ma krzyż virtuti militari.
Jeszcze mój teścia ma.
Tak?
Ale nie żyje.
To właśnie, to tutaj go nie ma na szczęście. Dobrze wiedzieć, tak, oczywiście. Oprócz tego, że pan Józef walczył w 1939 roku, był także w 27 dywizji AK na Wołyniu. To jest ta dywizja, która ratowała ludność cywilną polską przed oddziałami UPA, które dokonywały tam rzezi. I o tym również należy pamiętać. A mówi się, że krzyż virtuti militari To jest jedyne odznaczenie wojskowe, które nie dostają generałowie. To jest oczywiście przesada, ale coś w tym jest, bo dostają żołnierze za czyny bohaterskie bezpośrednio na polu walki. No, a rzadko który generał bezpośrednio bierze udział, że się tak wyrażę, w walce wręcz. Gdy po odzyskaniu niepodległości przez Polskę organizowane były zjazdy byłych legionistów Józefa Piłsudskiego, jak spojrzał na zgromadzonych, to powiedział: chłopcy, dlaczego ja was tylu nie miałem w 14 roku? Patrzę, żeby nie przegapić. Jesteśmy jednym z tych, proszę państwa, żołnierzy, którzy naprawdę walczyli. Był pan Józef Listosz. No, doszedł podeszłego wieku, też go osobiście znałem. Walczył w 1939 roku i walczył także pod Monte Cassino, a więc taka jedna z najbardziej znanych bitew żołnierzy polskich w czasie II wojny światowej. Nie ma Virtuti Militari, ale ma Krzyż Walecznych. Też jedno z najwyższych odznaczeń wojskowych. I to na pewno jest jeden z tych ludzi, o których nie można powiedzieć, że sobie w jakiś tam sposób uzurpowali uczestnictwo w walkach.
I między innymi tak od grobu do grobu właśnie po gminnym cmentarzu w Bełżycach wędrujemy. Naszym przewodnikiem jest pan Jacek Tarczyński, który opowiada i kreśli tak naprawdę historię Bełżyc na tle historii Polski i ludzi z tą właśnie historią związanych. A modlitwie właśnie po tym cmentarzu przewodniczył ksiądz Mariusz.
Myślę, że dopełnieniem dobrym będzie wspólna nasza modlitwa. Przeszliśmy tyle grobów, wysłuchaliśmy tylu historii. Przy każdym z tych grobów jest konkretny przedział życia. Będziemy sobie teraz wspominać, przygotowując już nasze groby do świąt, do tych świąt pamięci o zmarłych. Chciejmy teraz ogarnąć naszą myślą modlitewną. Najpierw tych, o których nam opowiadał pan Jacek, ale też naszych bliskich.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Cmentarze, często niedoceniane jako miejsca codziennego użytku, są tak naprawdę rzeczywistymi pomnikami historii i kultury. Nagrobki, pomniki, ale także architektura opowiada historię o ludziach, często zapomnianych przez czas, ale również o wydarzeniach, które kształtowały nasze otoczenie. Spacerując po takich miejscach, można dostrzec nie tylko indywidualne losy, ale także szersze konteksty społeczno-kulturowe, w które my również współcześni jesteśmy jak najbardziej wpisani. Nie można także zapominać o cmentarzach jako o miejscach spotkań z tymi, którzy żyją, ale także z tymi przede wszystkim, którzy odeszli.
Idąc po cmentarzu, nie wolno się spieszyć. Czasami warto zatrzymać się nawet przy nieznanym grobie, przeczytać epitafium, czy nawet ile lat ktoś żył.
Wystarczy pochylić się nad danym nagrobkiem i wczytać i w epitafium, ale także w te daty graniczne życia i śmierci. Na takie rzeczy zwracał nam uwagę pan Jacek Tarczyński, kiedy wędrowaliśmy właśnie wraz z innymi seniorami po cmentarzu w Bełżycach. A w miarę jak wędrujemy po tych zakątkach starych nekropolii, odkrywamy nie tylko architekturę nagrobków, ale także historię ludzi, którzy je zamieszkiwali, to być może każda cegła, każdy wyryty napis nosi ze sobą kolejną opowieść, które często pozostają nieznane bądź zapomniane. Ale między innymi w radiu regionalnym jesteśmy po to, aby te wszystkie historie i te wspomnienia również o tych, którzy odeszli, przekazywać Państwu, czyli naszym radiosłuchaczom. Za dziś dziękuję pięknie. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się, mówię do usłyszenia.